Zaczynamy dzisiaj studium listu Pawła do Filemona. Przeczytamy najpierw ten list. No. Ktoś by chciał przeczytać ten list? Kto by chciał przeczytać? Proszę, Iwonka.
To strasznie długo.
Paweł, więzień Chrystusa. Do umiłowanego Filemona, naszego współpracownika, do naszej umiłowanej Apfi, do Archipa, naszego współpracownika, który jest w Twoim domu. Łaska nam i naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję mojemu Bogu za wszechzmiankę czyniąc o Tobie, słysząc o Twojej miłości i wierze, którą masz względem Jezusa i względem wszystkich świętych. Modlę się, aby udzielenie Twojej wiary doprowadziło do poznania wszelkiego dobra, które jest w Was przez Chrystusa Jezusa. Mamy bowiem wielką radość i pociechę z powodu Twojej miłości, bracie, gdyż przez Ciebie serca świętych zostały pokrzepione. Dlatego, chociaż mogę śmiało Chrystusie nakazać Ci, co należy czynić, to jednak ze względu na miłość raczej proszę, proszę Cię za moim synem Onezymem, którego zrodziłem w Twojej, który niegdyś był dla Ciebie nieużyteczny, ale teraz dla Ciebie i dla mnie jest bardzo użyteczny. Jego odsyłam, przyjmij go więc jako moje serce. Zamierzałem go przy sobie zatrzymać, aby zamiast Ciebie posługiwał mi w pracach Ewangelii. Lecz bez Twojej zgody nie chciałem nic czynić, aby Twój dobry uczynek nie był jakby z przymusu, ale z własnej woli. Może bowiem dlatego oddaję się na chwilę od Ciebie, abyś go odzyskał na zawsze. Już nie jako sługę, lecz więcej niż sługę, jako brata umiłowanego, zwłaszcza dla mnie, a tym bardziej dla Ciebie i w ciele i w duchu. Jeżeli więc masz mnie za przyjaciela, przyjmij go jako mnie. Jeśli wyrządził Ci jakąś szkodę, albo jest Ci coś winien, policz to na mój rachunek. Ja, Paweł, napisałem własnoręcznie, ja zapłacę. Nie mówić już o tym, że jesteś niewinny samego siebie. Tak, bracie, ja dzięki Tobie doznam radości w Panu, pokrzep moje serce w Panu. Napisałem Ci, będąc pewny Twego posłuszeństwa, wiedząc, że uczynisz nawet więcej niż mówię. A zarazem przygotuj mi też gościnę. Mam bowiem pewność, że dzięki Waszym modlitwom pozdrawiają Cię Epafras, mój współwięzień w Chrystusie Jezusie, Marek, Arystarch, Demas, Łukasz, moi współpracownicy. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z Waszym duchem.
Amen. No i słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie analizę ogólną listu, czyli autor, adresaci, miejsce napisania listu i cel napisania listu. To najpierw. Więc proszę bardzo, po kolei. Kto jest autorem?
Paweł.
Najczęściej jest tak, że jeśli jest Paweł i ktoś tam jeszcze, to najczęściej jest tak, że ta druga osoba jest skrybą. Czyli ona pisze. Czyli autorem jest apostoł Paweł, natomiast list pisał Tymoteusz. Kto jest adresatem listu? Ty tylko?
Nie.
Kto jeszcze?
Taki siostra i do Archipia.
I kto jeszcze? Gdzie się mieści? W czyim domu?
Api. Filemona.
Filemona.
Tak jest.
Drugi wers. A w domu Filemona mieści się zbór. W tym zborze są również Apia i Archip. Albo... koniecznie. Także widzimy, że Filemon zbór, który jest w jego domu, oraz Apia i Archip są adresatami listu. Głównym adresatem jest Filemon. Miejsce, gdzie mieszkają, zaraz sobie spróbujemy wyjaśnić, ale to z czasem. Jak myślicie, kto jest dostarczycielem listu? Kto list zaniósł?
Onezym.
Wszystko na to wskazuje. Że Onezym poszedł i zaniósł list. I zanim cokolwiek powiedział, powiedział, proszę przeczytaj.
Rekomendacje.
Więc wszystko wskazuje na to, że Onezym był tym, który list dostarczył. I teraz, co jest bardzo ważne też, miejsce napisania listu.
Czy to może być Rzym, skoro Paweł się wywiezie?
No popatrzcie, pierwszy werset, 9, 10, 13, 23, co tam Paweł pisze o sobie?
Onezyma, którego chodziłem w więzieniu, znaczy, że się ten Onezym nawrócił w więzieniu.
Paweł jest w więzieniu.
Tak, w więzieniu. Tak. Wygląda na to, że Onezym został uwolniony, Paweł dalej został.
Paweł jest w więzieniu.
Bo też biorąc pod uwagę,
Paweł mógł go zrodzić w więzieniu, co nie oznacza, że Onezym musiał być w więzieniu. Onezym mu usługiwał.
Tak.
Bo czytamy dalej co? Trzynasty, czternasty werset, zobaczcie. Co robił Onezym? Posługiwał mu. Paweł był w areszcie domowym. I to Paweł był w więzieniu. Onezym wcale nie musiał być. On mógł po prostu być, usługiwał mu po prostu. Ale wszystko wskazuje na to, że się tam opamiętał. Tak? Ale to później. Na razie tego nie ruszamy. Więc zobaczcie jeszcze 9, 10 werset. Co sobie pisze Paweł?
Nazywa siebie rzecznikiem i teraz w dodatku jest więźniem Jezusa Chrystusa.
Więźniem Jezusa Chrystusa. Tak? Trzynasty werset, zobaczcie. Też mówi o tym, że jest więźniem. W więzieniu. A werset 23 co mówi? Że kto z nim razem tam jest jako współwięzień?
Pafras.
Więc Paweł najdłużej przebywał w więzieniu właśnie w Rzymie, kiedy czekał na werdykt cesarza. Co ważne, Paweł mówi tutaj, 22 werset, co mówi? Spodziewał się uwolnienia, czy nie?
Tak.
Jak pisze drugi list do Tymoteusza, to mówi już biegu dochowałem. I chyba już mówi, będę złożony w ofierze. Czyli już czeka na śmierć, a nie na uwolnienie. Więc wszystko wskazuje na to, że był to Rzym. Jest jeszcze jeden element, który by o tym świadczył, ale o tym za chwilę. Więc miejscem napisania listu jest miasto Rzym. Miasto Rzym. Na razie wam wszystko się zgadza? Co waszym zdaniem jest celem napisania listu? Które wersety? Nie własnymi słowami. Wersety, które mówią o celu napisania listu. Jeden, dwa, trzy. Te wersety podają cel napisania listu. Jak wam się wydaje? Przeczytajcie, popatrzcie. To krótki list, więc tu łatwo jest jak gdyby ogarnąć.
Też by przyjęli chyba tego nazywa.
Wersety.
13-13.
A czemu nie 10 jeszcze?
Też.
Czyli cel napisania listu to co? 10 do... nawet do 12. Dlatego, że 13 mówi już troszeczkę innej kwestii nawet. 10, 12 werset to jest cel napisania listu. Paweł porusza tu pewne kwestie, natomiast główną kwestią listu i celem napisania, żeby kiedy Onezym przyniesie ten list, żeby Filemon po przeczytaniu go wiedział, kto przed nim stoi, bo on go zna doskonale. Filemon doskonale Onezyma zna. Bardzo dobrze go zna.
Z innej strony.
Bardzo dobrze go zna i sobie o tym powiemy, jak Bóg pozwoli, za tydzień. Natomiast chodzi o to, żeby po prostu wiedział, kto teraz przed nim stoi. Bo odszedł od niego ktoś gorszy. Więc cel napisania listu to jest 10-12 werset. Mówi o celu, żeby Filemon przyjął Onezyma, który przyjdzie do niego i żeby się o niego zatroszczył. To jest cel napisania listu. I chciałbym...
Znaczy, ja bym powiedziała, że nie tylko przez Filemona, ale przez cały zbór. Główny temat całego listu.
A który werset mówisz o zborze?
Wiesz co, cały list jest napisany do Filemona, tak, do Apfi, do Archipa, również do kościoła, który jest w tym domu. A w zasadzie to jest jakby taki główny temat przewijający się przez ten list. Tak mi się wydaje.
Jest napisany do wszystkich, bo są i pozdrowienia, tak? Jest podziękowanie za ich społeczność, za to, że trwają w miłości Bożej. Natomiast tutaj
dużo
możemy
pojedynczy takie, nie? Co prawda. Bezpośrednio do jednego
możemy osoby. Postawić taką tezę. Czy to jest dobra teza, to ona się ostoi. Natomiast z czasem wyjdzie. Moim zdaniem to jednak prośba jest o Onezyma, dlatego że o Filemona, dlatego że jak będziemy dokładnie studiować, będziemy studiować tak. Paweł, Filemon, Onezym, Paweł, Onezym, Filemon, tak? Te trzy osoby w różnych opcjach. Zobaczymy, co wiązało Filemona z Onezymem, co wiązało Pawła z Onezymem, tak? I co wiązało Pawła z Filemonem. I wtedy jak gdyby dokładnie zrozumiemy, dlaczego Paweł musiał ten list napisać i jaki był problem u Onezyma. Natomiast dzisiaj jak gdyby, a wracając do tego, co mówi Ela, przyjęcie Onezyma przez Filemona, jeśli by Filemon przyjął Onezyma, zbór nie miałby zastrzeżeń. Gdyby osobą poszkodowaną był Filemon. Natomiast dzisiaj, wiecie, ja chciałem, tak zastanawiałem się. I wtedy taka fajna mi myśl przyszła. Jak zrobiłem to, to okazało się, że to naprawdę fajny pomysł był. Przestudiujemy sobie wszystkich bohaterów oprócz trzech głównych. Czyli powiemy sobie o Tymoteuszu, Epafrasie, Marku, Arystachu, Demasie, Łukaszu, Archipie, Api. Sporo osób, bardzo ciekawe życiorysy i na pewno będzie fajna lekcja. Więc chciałem, żebyśmy zobaczyli sobie najpierw współpracowników Pawła. Martyna mówi, ja czytam, że głównym adresatem jest Filemon. Pozdrowienia są do innych, a list do Filemona. Ewa, tak Ewa, no głównym adresatem jest Filemon i to bez dwóch zdań, bo problem dotyczy Filemona. Ale no mówię, powstrzymajmy się przed tym, bo jak gdyby trudno jest mówić o dokładnie i tak roztrząsać, jeśli nie przeanalizujemy osoby Filemona i Onezyma. Jeżeli nie zobaczymy, w czym był problem między tymi dwoma ludźmi. I wtedy dopiero jak gdyby łatwiej będzie widać. Ja też uważam, że no, Filemon jest głównym jak gdyby adresatem. Do niego jest prośba o przyjęcie Onezyma. To nie zbór miał przyjąć Onezyma, a Filemon. Bo Onezym miał zobowiązania w stosunku do Filemona. Ale to wybiegamy, bo ja bym chciał po prostu to zrobić oddzielne studium. I no, proszę wszystkich o cierpliwość w takim razie. Pewna teza jest i możemy ją sobie postawić i teraz jak gdyby studium wykaże, czy jest tak, czy inaczej. Na spokojnie trzeba wszystko jak gdyby po kolei zrobić. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj zrobili studium tych osób, które tu występują, są wymienione. I jest wśród współpracowników Pawła sporo osób, bo między innymi Tymoteusz, Epafras, Marek, tak? I teraz chciałbym, żebyśmy na początek wzięli Tymoteusza, i zobaczyli coś na temat Tymoteusza. Nie dużo wiemy, ale sobie potem po kolei zobaczymy. Zobaczymy, że te różne osoby, Paweł do nich miał różny stosunek i różnie, jak gdyby, różne były te osoby dla Pawła. Tak, z jednymi był bliżej, z drugimi mniej. Tymoteusz. Dzieje apostolskie, 16 rozdział 1-3. Dzieje apostolskie, 16 rozdział, 1-3. Dzieje apostolskie, 16 rozdział, 1-3. Kto by chciał przeczytać?
Dotarł też do Derbe i do Listry, a był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn Żydówki, która była wierząca i ojca Greka. Bracia z Listry i Ikonium wystawili mu dobre świadectwo. Paweł chciał, aby ten udał się z nim w drogę, toteż wziąwszy go, obrzezał ze względu na Żydów, którzy mieszkali w owych okolicach. Wszyscy bowiem widzieli, że jego ojciec był Grekiem.
Czego się tu dowiadujemy o Tymoteuszu? Stary to czy młody człowiek?
Młody.
Młody chłopak.
Syn Żydówki, wierzący.
Tak. I ojca Greka, tak. Czyli Żyd. Był obrzezany? Nie, nie był obrzezany. Nie był obrzezany. Czy przed obrzezaniem wystawiono mu jako chrześcijaninowi dobre świadectwo?
Dobre. Bracia z Listry i Ikonium wystawili.
Czyli do bycia dobrym chrześcijaninem obrzezanie Żydowi nie było potrzebne.
No nie, dobre świadectwo też potrzebne było.
W ramach Nowego Przymierza on był też wierzący.
Nie był potrzebny.
Nie było mu potrzebne obrzezanie, ale... Paweł, który głosił, obrzeska nic nie znaczy, ani nie obrzeska, miał jakiś problem z obrzezaniem Żyda?
Nie.
Nie miał żadnych. I obrzezał go ze względu na Żydów, nie dlatego, że był grzesznikiem i przez to nie był posłuszny Jezusowi, ale dlatego, że był Żydem i mógł być obrzezany i nie było to żadnym problemem. Więc musimy zobaczyć, że Tymoteusz jest dobrym uczniem, ma dobre świadectwo, jest Żydem, matkę ma Żydówkę, Paweł go obrzezuje, nie z powodu jego jakiegoś problemu, że jest nieposłuszny Bogu, czy z jakichś innych powodów, tylko dlatego, że idą między Żydów, a oni są, często, to miało być głoszenie Ewangelii dla Żydów, tak? Oni wiedzą, że on jest Żydem, ale że ma ojca Greka. W tradycji żydowskiej było tak, że to ojciec niósł dziecko do obrzezania, więc oni wiedzieli, że jest nieobrzezany. Ojciec Grek, kto miał go zanieść?
A to ojciec Grek nie mógł zanieść.
Ojciec na pewno nie poszedł i wiele wskazywało na to, że oni wiedzieli właśnie o tym, że ze względu na to, że ojciec był Grekiem. Więc Paweł go obrzezał dla spokojności, żeby nie wzbudzać... jakichś takich niepotrzebnych, jak to jest napisane tutaj?
Ze względu na Żydów.
Tak, tutaj zaraz. bo wszyscy w onych miejscach, ze względu na Żydów, żeby niepotrzebnych nie wzbudzać no, awersji jakiejś, że coś jest nie tak, spokojnie go obrzezał. Więc od momentu, kiedy Tymoteusz spotyka Pawła, jest już obrzezany. I co robi? Zabiera go ze sobą. To jest moment, w którym Paweł spotyka Tymoteusza, zabiera go ze sobą na skutek tego, że otrzymuje o nim dobre świadectwo. Chce z nim razem dalej iść. I zobaczmy 1 Koryntian, 4 rozdział. Paweł, jeszcze co jest ważne tutaj, wiecie, bo zahaczyliśmy o to obrzezanie, że w wypadku Żyda, Żyd, który wierzy w Pana Jezusa, może się obrzezać, ale nie musi. I czy tak jest, jeżeli jest, może być posłuszny Bogu, mając obrzezkę, bądź jej nie mając. Dlatego Paweł mówi, kto ma obrzezkę, niech jej nie ukrywa, kto jej nie ma, niech się nie obrzezuje. I to jest bardzo ważne, żeby zobaczyć, że mamy do czynienia z dwoma Żydami, nie z Żydem i z poganinem, bo Paweł do pogan inaczej mówił, tak? Inaczej mówił o obrzezce. Natomiast musimy również zobaczyć, że posłuszeństwo Jezusowi i dobre uczniostwo nie jest uzależnione w wypadku Żydów od tego, czy są obrzezani, czy nie. Że w Nowym Przymierzu akurat jak gdyby to nie rzutowało na to, jakim był uczniem Tymoteusz. Bo często się pojawiają te tematy obrzeski, że Żyd musi, że poganin nie, ale Żyd musi. Nic nie musi. Ten fragment wskazuje, że ma wolność. Niebezpieczeństwem jest, kiedy ludzie robią pewne czynności, żeby jak gdyby się przypodobać Bogu, żeby w cudzysłowie mówiąc, zyskać dodatkowe plusiki, tak? I wtedy jakakolwiek czynność, którą pod tym kątem robimy, jest niewłaściwa. Bo zbawienie jest z łaski i wynika, i jest, i posłuszeństwo jest skutkiem. Skutkiem, tak? Więc mamy tutaj Tymoteusza, który rusza z Pawłem w drogę, i 1 Koryntian, 4 rozdział. Zobaczmy sobie. Od 16 wersetu do 17. Szesnasty, 17 werset. Nawet 18.
Kto? Proszę was, więc bądźcie moimi naśladowcami. Dlatego to posłałem do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym synem. Panu. On wam przypomni moje drogi w Chrystusie, jak nauczam wszędzie, w każdym kościele. A niektórzy wbili się w pychę, jakbym nie miał przyjść do was.
Czego się dowiadujemy tutaj o Tymoteuszu, który już jest Pawłowym współpracownikiem? Jak go Paweł traktuje?
Z miłością.
Jak syna.
Jak syna. Jak syna.
Też bierze mu odpowiedzialne zadania, że tak wyjdę na przykład. Pewnie liście, że Tymoteusza będziesz też chciał wziąć pod uwagę.
Bo jeśli jest jakaś trudna sprawa do załatwienia, to kto idzie?
Tymoteusz.
Tymoteusz?
Wyznacza biskupów, wyznacza jakby tą starszyznę, tak jakby jest to człowiek godny zaufania.
W każdym bądź razie ważne jest to, że Paweł powierza Tymoteuszowi poważne, odpowiedzialne zadania. Czyli to świadczy coś o Tymoteuszu, że mimo że swojego wieku młodego, różnica między wieku między nim a Pawłem była, to jest to osoba odpowiedzialna, która potrafi takie sprawy załatwiać, no bo Paweł by go nie wysyłał. Zobaczmy kolejny fragment. 2 Tymoteusza, 1-2. Drugi Tymoteusza, pierwszy rozdział, drugi werset. No.
Do Tymoteusza, umiłowanego syna. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego. Powie nazywa go umiłowanym synem.
Mm-hmm. I jeszcze jeden fragment zobaczmy. Pierwszy Tymoteusza. 4:12.
Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości.
Czyli jest młody czy stary? Młody. Ale bardzo odpowiedzialny człowiek. Zaufany Pawła. Kiedy są trudne sprawy, trzeba posłać go w jakieś miejsce, w którym nie jest dobrze, to Paweł posyła Tymoteusza i mimo, że młodego wieku, mówi: otoczcie go szacunkiem, to jest mój syn. Ten wam przypomni moje drogi w Chrystusie, czyli był nauczycielem. Więc Tymoteusz jest bardzo zaufanym takim pracownikiem Pawła i
to jeszcze w 14 fajnie pisze też, bo tak? Ciekawa rzecz. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych.
Który werset?
14.
4:12-14. O sobie dopiszę tutaj. Więc jest obdarowany przez Boga. Człowiek odpowiedzialny do trudnych zadań, byśmy powiedzieli, do specjalnych, zadań specjalnych, ale widzimy, że Paweł go traktuje jak syna. Jest. Ufa mu. Okej, mamy dobrego współpracownika Pawła, mimo młodego wieku. Jest to człowiek ugruntowany. Żyd. I teraz mamy kolejną osobę, Epafrasa. Zobaczmy Kolosan 1:7. Kolosan 1:7. Co tam mamy? Kolosan 1:7.
Tak też nauczyliście się go od Epafrasa, umiłowanego współsługi naszego, który jest wiernym sługą Chrystusowym dla nas.
Epafras jest kim?
Współsługą i sługą Chrystusa.
Kolosan 1:17. Zobaczmy, co 1:17.
To jest chyba nauczycielem. Coś słowo, bo czego nauczyliście się?
1:7. Tak. Dokładnie. 1:7. Czyli jest współpracownikiem Pawła, nauczycielem. I co robił w Kolosach? Nauczał. Nauczył Ewangelię. Tak? Co jest ważne, zobaczcie, ten sam list, 4 rozdział, 12-13, 4 rozdział, 12-13, zobaczcie. Przeczytaj cały werset. 12 i 13.
Epafras, który pochodzi spośród was, na Chrystusa Jezusa, ostatnio toczy za was bój w modlitwach, byście byli doskonali, trwali we wszelkim, wszystkim, co jest wolą Bożą. Wystawiam mu bowiem świadectwo, że ponosi wielki trud za was i za tych, którzy są w Laodicei i Hierapolisie.
Czyli co się dowiadujemy tutaj o Epafrasie? Głosił tam?
Pochodzi stamtąd.
Kolosach? Pochodzi stamtąd. Tak? Dlaczego? No bo zna ich. Pochodzi stamtąd. To są jego rodacy. Po drugie, uczył ich. duchowy stan leży mu bardzo na sercu, pomimo, że jest daleko od nich, to co?
Modli się.
Modli się o nich. A co mówi list do Filemona Epafrasie? Dwudziesty trzeci werset co mówi? Gdzie przybywa teraz Epafras w tym czasie? Razem z Pawłem jest w więzieniu. Z jakiego powodu nie wiemy. Współwięzień mówi. O pozostałych tego nie mówi. Natomiast widać wyraźnie, że Epafras, tak? Jest znany dla Kolosan. A jak myślicie, patrząc na list do Filemona, czy oni znają Epafrasa? Jak myślicie?
Tak, nie byłoby sensu pozdrawiać od niego, gdyby go nie znali.
Niekoniecznie. Niekoniecznie, ale Paweł nie przedstawia go w szczególny sposób, zobaczcie. Paweł mówi, tylko Epafras was pozdrawia, współwięzień mój. Więc jest bardzo prawdopodobne, że oni Epafrasa znali. Więc mamy Epafrasa, który pochodzi z Kolosów i jest z Pawłem w więzieniu w Rzymie. Tak? Który też jest nauczycielem i ewangelistą. I przebywa w Rzymie w tym czasie, kiedy Paweł pisze ten list. Tymoteusz zresztą też. Czyli patrzcie, Paweł był w Rzymie, ale co najmniej dwie osoby z nim były, tak? Już. Jak czy dla Epafrasa, zobaczcie, ważne jest zdrowie duchowe innych ludzi?
Jak najbardziej.
On ma świadomość tego, jak ważne jest dobra, stabilna sytuacja duchowa człowieka. Że nie tyle się troszczy o fizyczne zdrowie, co o zdrowie duchowe. Zobaczmy Marka. Co tutaj mówi o Marku list do Filemona? Nic. Marek pozdrawia tylko, tak? Marek. Więc zobaczmy Dzieje Apostolskie 12:12. Dzieje Apostolskie 12:12. 12:12. Nawet 11:12. Żebyśmy mieli kontekst.
A gdy Piotr przyszedł do siebie, rzekł: teraz wiem naprawdę, że Pan posłał anioła swego i wyrwał mnie z ręki Heroda ze wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski. Sobie to uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie.
Czyli mamy tutaj Marka. Czy to jest ten sam Marek? O Marku z Dziejów Apostolskich wiemy, że jest to... Przyszedł do domu Marii, matki Janowej, którego nazywano Markiem. Czyli tego Marka, o którym tu jest mowa, nazywano inaczej Janem. I Maria była jego matką. Czyli ten Marek, Jan, zwany Markiem, był synem Marii, do której zakołatał Piotr, tak? Zobaczmy sobie Dzieje Apostolskie w takim razie teraz. 12 rozdział, 25 werset.
Barnaba zaś i Saul, spełniwszy posłannictwo, powrócili z Jerozolimy, zabrawszy z sobą Jana, zwanego Markiem.
O, czyli wychodzisz do ten sam. Bo trudno mówić, że to jest przypadek, że jest dwóch Janów, którzy nazywają się Marek. Więc Barnaba i Saul wrócili się z Jeruzalemu, wykonawszy posługę i wzięli ze sobą Jana, którego nazywają Markiem. Tak? Więc idźmy dalej. Teraz mamy 15 rozdział. Wzięli go ze sobą. Teraz mamy 15 rozdział. Zabrali go ze sobą w podróż, tak? Dowiadujemy się potem, że Paweł z Barabą wyruszają, tak? I mamy teraz Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, 37 do 39.
Ale Barnaba chciał zabrać ze sobą również Jana, zwanego Markiem. Paweł natomiast uważał za słuszne nie zabierać z sobą tego, który odstąpił od nich w Pamfilii i nie brał udziału wraz z nimi w pracy. Powstało nieporozumienie, tak iż się rozstali. Barnaba, zabrawszy Marka, odpłynął na Cypr.
Znowu mamy Jana, zwanego Markiem. Co on zrobił, że Paweł nie chciał go zabrać?
Odstąpił od nich jakby. Nie pracował z nimi.
Wcześniej odstąpił od nich. Nie głosił w tych rejonach.
Miał być pomocnikiem.
A zrezygnował z tego.
A nie Paweł doszedł do wniosku, że no nie można na niego liczyć. On potrzebował pomocnika, który nie opuści go w żadnej sytuacji. Skoro Marek raz to zrobił, no to ryzykowne jest brać taką osobę ze sobą, skoro no nie wiadomo, co on znowu zrobi, tak? I był konflikt, tak? Barnaba uważał, że należy go wziąć, Paweł, że nie. I co się stało? Rozstali się.
To tutaj właśnie w 13 tu zerknąłem, to jest nazwano niejako Jan. Mogę przeczytać? No. Paweł i jego towarzysze, odpłynąwszy z Pafos, przybyli do Perga w Pamfilii. Jan zaś, odpoczywszy się od nich, wrócił do Jerozolimy.
Jaki to rozdział?
13-13. O nim mowa, prawda?
Tak. Więc
tam w Jerozolimie chodzi, bo tam
był Żydem.
A tam jakby
Więc mamy człowieka, który no, zamiast pomagać, odstaje, tak? Zostaje, nie chce dalej iść.
Tylko nie wiemy czemu, tak?
Nie do końca wiemy dlaczego. No odstąpił. Paweł mówi odstąpił. No.
I dla niego to już...
Coś się wydarzyło, że Paweł nie chciał go znowu wziąć. To na pewno nie stało się tak, że zachorował albo mu noga bolała. Bo to by było oczywiste i nikt by nie miał do niego pretensji, żeby został, tak? Jasne. Musiało się coś wydarzyć takiego, że Paweł nie chciał go ze sobą zabierać. Nie wiemy dokładnie co, ale zawiódł się na nim. Z jakiegoś powodu. Mamy taką sytuację, słuchajcie. Teraz zobaczmy dalej, co jest tu Marku, w Kolosan 4.10. Kolosan 4.10. Wracamy znowu do Kolosan, słuchajcie. Cały czas wracamy do Kolosan. Kolosan 4.10.
Pozdrawia was Arystra. Współwięzień mój i Marek, siostrzeniec Barnaby, o którym otrzymaliście polecenie. Byście go przyjęli, jeśli do was przyjdzie.
Dowiadujemy się, kim jest Marek tutaj.
Siostrzeniec Barnaby.
Czyli Maria była kim dla Barnaby?
Siostrą.
Maria i Barnaba byli rodzeństwo.
I tam się cały dom nawrócił.
Spora część. I teraz ten Marek, ten Jan zwany Markiem, był siostrzeńcem Barnaby. Więc zobaczcie, mimo że odstał, tu Paweł mówi tak, on do was przybędzie, przyjmijcie go. Czyli zobaczcie, coś się musiało stać w życiu Marka, że Paweł do niego z powrotem nabrał zaufania. Czyli on na początku potknął się. Ale potem widocznie jego postawa się zmieniła, że Paweł zaczął z nim brać go do pomocy, mimo wszystko jednak. I zobaczcie kolejny fragment, 2 Tymoteusza 4,11. To jest ostatni list Pawła. 2 Tymoteusza 4,11. Jedenasty werset. Paweł pisze do Tymoteusza drugi list. To jest ostatni list, bo Paweł najprawdopodobniej później został stracony. Zobaczcie, co on pisze do Tymoteusza.
Tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania.
Patrzcie, Paweł jest przed śmiercią. Mówi, tylko Łukasz jest ze mną. Do kogo pisze list?
Tymoteusz.
Kim jest Tymoteusz?
Miłowany syn.
Mówi, kogo przyprowadź? Co chcę, żeby mi robił?
Posługiwał.
Czy człowieka niezaufanego, kiedy koniec twojego życia się zbliża, potrzebujesz kogoś zaufanego obok siebie, czy niezaufanego?
Zaufanego.
Moim zdaniem zaufanego człowieka. Czyli popatrzcie, pod koniec życia Pawła Marek jest osobą, do której Paweł ma zaufanie. Tak mi się wydaje. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie.
Mi się wydaje, bo że tutaj jednak w tym 39 wersecie powstało nieporozumienie, tak, iż się rozstali, Barnaba zabrawszy Marka. Być może oni tutaj coś próbowali wyjaśnić, ten Barnaba.
Trudno powiedzieć. Natomiast zobaczcie, tak mamy bardzo barwną osobę tego Marka, no, który na początku są co do niego jakieś wątpliwości, tak?
Bo się odłącza, nie wiadomo czemu.
Natomiast potem, po latach, widzimy człowieka, o którym Paweł zupełnie inaczej pisze.
Druga sprawa, ten Marek też wzrastał, tak?
Tak. Więc widzimy po prostu zmianę na lepsze, tak? Czyli takie początkowe potknięcie jakieś tego człowieka nie przekreśliło go. On wyciągnął wnioski. To jest człowiek, który potem Paweł ma o nim inne zdanie.
Jakby nie patrzeć, zapracował na to.
Tak, ale widzicie, można się zmienić. To nie jest tak, że coś zrobiłeś nie tak i masz przekreślone całe życie. Nie.
Tak jest.
Czyli początkowa niechęć zamieniła się potem w bardzo taką ścisłą współpracę. Paweł w więzieniu chce mieć obok siebie Marka.
Jest bardzo potrzebny.
Jest bardzo potrzebny w usługiwaniu. Nie kogoś innego, jego właśnie. Zobaczmy teraz Demasa. Bo list do Filemona mówi, pozdrawia was, kto jeszcze? Demas. Pomocnicy moi. Demas jest pomocnikiem Pawła. Paweł pisząc list do Filemona, mówi o Demasie, że jest jego współpracownikiem, tak?
Wcześniej niż drugi list od Tymoteusza.
Na pewno. Bez dwóch zdań. List Tymoteusza drugi jest ostatnim listem i jest pisany, wszystko wskazuje na to, podczas drugiego uwięzienia Pawła. Paweł dwa razy był w Rzymie. Zobaczmy Filemona 1:24. Paweł mówi o Demasie jako o współpracowniku. Zobaczmy Kolosan 4:14. Znowu wracamy do Kolosan 4:14. Co tu Paweł pisze o Demasie 4:14? Demas jest w Rzymie. Tak, pisze Paweł, że on jest i pozdrawia was. Kolosan 4:14. I zobaczmy teraz 2 Tymoteusza 4:10.
nas bowiem nie opuścił, umiłowawszy ten świat i udał się do Tesaloniki. Prezent do Galacji, Tytus do Dalmacji.
Co się dzieje z Demasem? Po latach. Odwrotność Marka. Tak, ale jak gdyby tam mamy dojrzewanie, a tu mamy upadek. W tym sensie. Tu mamy człowieka, który był zaufanym współpracownikiem Pawła, a kiedy Paweł potrzebował najbardziej pomocy, on nie odszedł zrobić coś, załatwić sprawę jak pozostali, ale on umiłował świat doczesny. A co mówi o świecie doczesnym Jan w swoim pierwszym liście? Zobaczcie. 1 Jana 2,15.
Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości.
Tak wygląda na to, że z Demasem nie było najlepiej. Ostatnie. Nie, jest napisane, że umiłowawszy świat doczesny, odszedł do jakiegoś miasta. Nie jest napisane, że szczezł. Tylko, że umiłowawszy świat doczesny, odszedł do Tesaloniki. Nie wiemy, co z nim dalej było, ale ale fakt, że czy można taki wniosek postawić o Tytusie, bo spotkałem się z taką interpretacją. Moim zdaniem nie. Paweł mówi, że Demas umiłował świat doczesny, odszedłszy. A pozostali odeszli do innych miast, ale o nich Paweł nie mówi, że umiłowali świat doczesny. Tak jest napisane, że on umiłował świat doczesny. Teraźniejszy świat umiłował. Ten świat umiłował. Więc Demas z czasem, wiarą było gorzej, nie lepiej. Coś się musiało wydarzyć w życiu Demasa, że zostawił Pawła, bo jakieś sprawy doczesne go popchnęły.
Nie chciałbym ziemić się.
Trudno powiedzieć, tego nie wiemy. Natomiast kiepsko to wygląda. Zdanie dalej. Paweł mi, że przyprowadź mi Marka, bo mi jest potrzebny w usługiwaniu. Bo Demas opuścił mnie, umiłowawszy świat doczesny, a pozostali poszli do innych miast. I Łukasz jest tylko ze mną. Czyli ten, który był współpracownikiem Pawła, z powodu doczesnego świata go zostawił i odszedł. Dwóch współpracowników Pawła i dwie różne historie, słuchajcie ludzi. Jeden, który zawiódł zwyczajnie Pawła, a drugi, który po początkowym zawodzie jest człowiekiem, którego Paweł chce mieć przy sobie w ostatnich miesiącach życia. Ciekawe, nie? Co się dalej dzieje z Demasem, tego nie wiemy. Tego Biblia po prostu tego nie mówi. Natomiast moim zdaniem dużo mówi i o Marku, i o Demasie, i o pozostałych, o Tymoteuszu. Że Tymoteusz od samego początku trwa. Są wśród Pawła współpracowników ludzi, którzy się trzymają stabilnie, jak Tymoteusz. Są ludzie, którzy z nim razem siedzą w więzieniu, jak Epafras. Są ludzie tacy jak Marek, który po początkowych porażkach są zaufanymi, ale są również wśród Pawła ludzie, którzy na koniec go zostawili. Nie z jakichś innych powodów, ale z powodu tego, że umiłowali świat doczesny. Tak ja rozumiem ten świat doczesny. To jest ten świat, to co tu i teraz. Tak przynajmniej ten tekst mówi. Zobaczmy jeszcze Arystacha, bo mamy Arystacha. I Filemona list mówi o Arystachu, że jest z Pawłem, Arystach, tak samo jak i Marek, ale o Arystachu jeszcze mówią Dzieje Apostolskie, 19 rozdział. 19 rozdział Dziejów Apostolskich, 29 werset.
Zapełniło się miasto wrzawo, ruszyli gromadnie do teatru, porwawszy z sobą Gajusa i Arystracha, Macedończyków, towarzyszów Pawła.
To było w Galacji, nie, w Efezie. Czyli czego się dowiadujemy o Arystachu?
Że jest Macedończykiem, tak?
Wydarzenia dzieją się w Azji, a on jest Macedończykiem. Dowiadujemy się, że Arystach jest Macedończykiem. Jest współpracownikiem Pawła. Zobaczmy 20 rozdział Dziejów Apostolskich. 4 werset. 20 i 4 werset.
A towarzyszył mu aż do Azji Sopater, syn Pyrrusa z Berej, a z Tesaloniczan Arystrach, Sekundus, również Gajus z Derbe i Tymoteusz, z Azjatów zaś Trofim.
Skąd pochodził Arystach?
20.
Z Tesaloniki, czyli Macedończyk z miasta Tesalonika. Tak? Sobie piszę. Zobaczmy dalej. 27 rozdział Dziejów Apostolskich, drugi werset. 27 rozdział Dziejów Apostolskich, drugi werset.
Siedliśmy na statek Antram, który miał płynąć wzdłuż wybrzeża Azji i odbiliśmy od Był też z nami Arystarch, Macedończyk z Tesalonii.
Cały czas towarzyszy Pawłowi. Czyli widzimy, że Arystarch był Macedończykiem z miasta Tesalonika, tak? I był współpracownikiem Pawła.
On był z nim nierozumiany, może tak wnioskować.
Co?
Cały czas towarzyszy to ktoś z nim nierozumiany, jak Paweł poszedł. Bo to wcześniejsze wydarzenie było przed więzieniem Pawła nierozumiany.
Wiesz co, ja nie pamiętam, czy on był, ale możemy sprawdzić. Zaraz zobaczymy. Wróćmy do rozdziału 20. 21, tak? Wcześniej poczekajcie. A tam zamieszkawszy przez 3 miesiące, gdzie nań Żydowie zasadzkę uczynili, a opuścił się z nimi do Azji Berejczyk, a z Azjatów Tychikus. A my po dniach prześników odpłynęliśmy z Filipii i przybyliśmy do Troady za 5 dni, gdzie zamieszkali 7. Wtedy pierwszy dzień po sabacie, a stamtąd odpłynąwszy tedy do Miletu, święty, przynośmy do Ptolemady. Zaraz ja sprawdzę, momencik, tutaj tego nie ma, ale w Galacjan będzie, momencik, chciałbym to sprawdzić jeszcze, poczekajcie, bo coś mi się... Nie, to jest mowa o Tytusie. To nie. To ktoś inny. Wiesz co, nie wiem, czy był z nim w...
No, z dziejów apostolskich to nie wynika.
W Rzymie. Z dziejów apostolskich to nie wynika. W każdym razie Arystarch towarzyszył Pawłowi w podróży ewangelizacyjnej. W Turcji był razem i był współpracownikiem Pawła. I również kiedy Paweł był uwięziony w Rzymie, tam też Arystarch był. Także nie wiemy, czy był z nim w Jerozolimie, ale w Rzymie był w czasie pisania listu. To wiemy. Mamy jeszcze Kolosan, 4 rozdział. 27:2, to już czytaliśmy. 27. I mamy Kolosan 4:10. Kolosan 4:10. 4:10.
Pozdrawiam was, Arystarch, współwięzień mój i Marek, siostrzeniec z Barnaby, którym otrzymaliście polecenie, abyście go przyjęli, jeśli do was przyjdzie.
Czyli jak Paweł nazywa Arystarcha?
Współwięzień.
Widzimy, że on też jest w Rzymie. Być może nie z własnej woli. Czyli już mamy Epafrasa i Arystarcha. Zobaczmy w takim razie jeszcze Łukasza. Zauważcie, że jak pisze Paweł do Filipian, otwórzcie jeszcze. Nie, przepraszam, Kolosan. Kolosan. Zobaczcie Kolosan. 4 rozdział. Od 7 zobaczcie. O tym wszystkim, co się ze mną dzieje, oznajmi wam Tychikus. Miły brat i wierny sługa jest współsługa w Panu, którego posłał do was dla tego samego, aby się wywiedział, co się z wami dzieje i pocieszył serca wasze. Z Onezymem, wiernym a miłym bratem, który jest z was, ci wam wszystko oznajmią, co się tu dzieje. Pozdrawia was Arystach, współwięzień mój, Marek, siostrzeniec Barnabaszowy, o którymeście wzięli rozkazanie, jeśli do was przyszedł, przyjmijcie go. Jezus zwany Justem, którzy są z Obrzeski, ci, co są pomocnikami moimi w Królestwie Bożym, którzy byli pociechą moją. Pozdrawia was Epafras, który jest z was, sługa Chrystusowy, który zawsze bojuje za was w modlitwach, abyście stali doskonałymi i zupełnymi we wszelkiej woli Bożej, komu dają świadectwo, iż gorliwą miłość ma przeciwko wam i przeciwko tym, którzy są w Laodycei i którzy są w Hierapolii. Pozdrawia was Łukasz, lekarz miły, także i Demas. Pozdrówcie braci, którzy są w Laodycei i Nymfasa i zbór, który jest w domu jego. Cały czas są ci sami ludzie, którzy są pozdrawiani, a niektórzy z nich są dobrze znani w Kolosach. Zgadza się? Popatrzcie na Łukasza, który się przewija praktycznie wszędzie. Filemona co mówi w 24 wersecie o Łukaszu? Jak są nazwani Marek, Arystach, Demas, Łukasz? Pomocnicy. Współpracownicy, tak? Więc zobaczmy coś więcej o Łukaszu. Zobaczmy Kolosan, 4 rozdział, 14 werset. To, co odczytaliśmy. Lekarz miły, mój miły. Czyli jest to osoba, którą Paweł nazywa miłą, bliska mu jest, tak? No i dowiadujemy się, że jest lekarzem, tak? Że jest medykiem. I 2 Tymoteusza 4,11, co już odczytaliśmy, że kto przy nim tylko jest? Do Tymoteusza tylko Łukasz ze mną został. Czyli popatrzcie, co można powiedzieć o Łukaszu? Przyjaciel. Bliski nawet. I gdzie on jest, kiedy życie Pawła się kończy? Gdzie on jest? Przy Pawle. Godny zaufania człowiek, jak myślicie? Godny zaufania człowiek. Wierny w trudnych chwilach zostaje. Wierny przyjaciel do końca. Czyli mamy całą grupę współpracowników i każdy ma swoją historię, zobaczcie, z tych ludzi. Każdy z nich jest Pawłem, ale jedni są Żydami, drudzy są nieżydami. Są wśród nich ludzie, którym zdarzyło się zawieść zaufanie, ale potem to zaufanie z powrotem mają. Ale są i tacy jak Demas, którzy po początkowym jakimś właściwym postępowaniu na koniec okazują się słabi duchowo. Kilka różnych historii, słuchajcie, ludzi, którzy w otoczeniu Pawła się obracali, pomagali mu, współpracowali z nim. Byli osobami, do których miał większe lub mniejsze zaufanie, tak? Jak Tymoteusz, który do zadań specjalnych człowiek zawsze był wysyłany, kiedy były trudne sytuacje, to zawsze Tymoteusz. Pamiętacie, kiedy do Tesaloniki trzeba było posłać, to kogo posłali? Pamiętacie? Zobaczcie. Pierwszy list do Tesaloniczan. Pierwszy Tesalonicza, trzeci rozdział, pierwszy, drugi werset. Zobaczcie.
Że to nie mogąc tego dłużej znieść, postanowiliśmy pozostać sami w Atenie. I wysłaliśmy Tymoteusza, brata naszego i współpracownika Bożego w zwiastowaniu Ewangelii Chrystusowej, aby was utwierdził w waszej wierze i dodał wam otuchy.
Zobaczcie, trzeba było pewnego świadectwa. Tymoteusz znów. Tak? Więc mamy takich ludzi jak Tymoteusz. I teraz zobaczmy, co jest jeszcze napisane o Archipie. Archip jest jednym z adresatów, tak? Takim osobą, do której, której Paweł przesyła pozdrowienia tutaj, tak? Generalnie Archip jest jak gdyby adresatem pozdrowień. Ale co o nim jest napisane tutaj u Filemona? Zobaczcie, o Archipie. Drugi werset.
Współpracownika naszego.
O, czyli dowiadujemy się, że ten człowiek jest. Trwa, trzyma się, tak? Ale zobaczmy Kolosan 4,17. Co jest to Archipie?
Kolosan który?
4,17.
Powiedzcie też Archipowi, uważaj, abyś wypełnił posługę, którą przyjąłeś.
Gdzie przybywa Archip w czasie pisania tego listu do Kolosan?
W Kolosan.
On jest z Kolosów. Archip. Chyba, że to inny Archip, ale moim zdaniem to ten sam Archip. Ale jeśli to ten sam Archip, to on jest w Kolosach. Dlatego doskonale zna kogo? Epafrasa. On też pochodzi z Kolosów. Jaki miał problem Archip? Z Kolosów się dowiadujemy. Jaki miał problem? Jakąś posługę otrzymał od Boga.
Ostrzeżenie, bacz, abyś wypełnił.
Tak, uważaj, bo było niebezpieczeństwo, że coś nie tak. A tu jest informacja, że jest wiernym bojownikiem.
Czyli wypełnił.
Oba listy były pisane z Rzymu. Paweł był kilka lat w Rzymie i oba listy zostały napisane z Rzymu. Prawdopodobnie list do Kolosan był napisany wcześniej niż list do niż list do Filemona, ponieważ Onezym się wyprawia do Kolosów, zobaczcie, z Onezymem, wiernym, miłym bratem, który jest z was, ci wam wszystko znajmią, co się tu dzieje. Albo były pisane razem, dwa listy, albo oddzielnie, jeden po drugim, ale prawdopodobnie one zostały napisane, bo dwa listy prawdopodobnie zostały doręczone. Bo Onezyn ma zanieść ten list do Kolosów. Dobrze? Dobrze widzę, czy nie? Mamy Archipa w Kolosach i tu mamy Archipa. Tylko tu mamy Tymfasa i zbór, który jest w jego domu, a tu mamy zbór, który jest z domu Filemona.
Czyli nie ma problemu, że jeden zbór w jednym mieście.
Więc stawiam tezę, którą bronię tymi fragmentami, że Filemon mieszka w Kolosach. To jest kolejna zbór domowy, byśmy tak nazwali, bo w Kolosach jest ich więcej. Paweł pisze list do wszystkich zgromadzeń w Kolosach. I indywidualny list do Filemona o przyjęcie Onezyma, bo tu go nazywa współpracownikiem i bojownikiem, a tu mówi, żeby go Filemon przyjął, bo Filemon zna innego Onezyma. Nie tego odrodzonego. Więc tak mi wychodzi z tekstu, słuchajcie, że list do Filemona jest napisany mniej więcej w tym samym czasie, co list do Kolosan i oba listy zostały doręczone przez Onezyma i tu mamy jeszcze z Onezymem miał przyjść Tychikus. Ale to jest, mówię, to jest na podstawie takiego, no, interpretacji tych fragmentów. Jeśli ktoś uważa, że jest inaczej, ja się nie będę na siłę upierał, tak? Bo to są takie dodatkowe informacje. Natomiast mi wyszło, że list został napisany z Rzymu i że Filemon również przebywa w Kolosach. Tak mi wyszło, słuchajcie. Jak wam to się widzi? Co wy na to? Pasuje wam to, czy nie? Zgadza się to wam? Tu mamy Onezyma i tu mamy Onezyma, który ma zanieść list. Tu jest nazwany bojownikiem dobrym, tak? Tu w liście do Filemona zostaje jak nazwany? Kim jest Filemona? No, jest nazwany tym, który jako sługę... Tak. Zrodziłem go w więzieniu. Moim zdaniem to ten sam Onezym. Archip się powtarza, który mieszka w Kolosach, a tu w liście do Filemona pojawia się też Archip, który jest bojownikiem. Natomiast więcej o Archipie jest w liście do Kolosan. Więc mnie wychodzi, że bardzo prawdopodobne, że w Kolosach był więcej niż jeden, jakbyśmy to nazwali, zbór taki domowy, natomiast kościół w Kolosach to byli oni wszyscy. No i u Filemona był zbór i u na przykład tam u, jak ten drugi, Nymfas. I mi wychodzi, że Filemon również jest w Kolosach. Jeśli znajdziecie fragmenty, które by zaprzeczały temu, tak jak te potwierdzają, bo moim zdaniem jest to pewna droga, która jak gdyby łącząc te fragmenty, można taki wniosek wyciągnąć. Jeśli coś wam nie będzie grało, że będą jakieś wyraźne fragmenty, które absolutnie wykluczają taką możliwość, to ja chętnie ich wysłucham i nie będę się upierał przy tym. Natomiast na dziś mi wychodzi, że zbór jest w Kolosach. Ten też. I Filemon przebywa w Kolosach, zgromadzają się w jego domu. Znają się oni wszyscy i są razem, nie kłócą się między sobą za bardzo. Jest to zbór taki dość... Ci ludzie w Kolosach wierzący są ze sobą, no tak, przyjaźnie wszyscy do siebie nastawieni. O Api nie dowiedziałem się nic. Z wami powiem, mam znaczek zapytania przy Api. Taka obserwacja ogólna, moim zdaniem bardzo obszerna, bo to jest krótki list i możemy sobie na tym się dość mocno skupić. Tak? Pewnie ciekawostki, nie wszyscy, może część już z was to wie. Tak? To, co ja mówię dla was, może nie jest zaskoczeniem. Wiecie to już, wcześniej to widzieliście. Kto nie, no to zawsze warto się czegoś dodatkowo dowiedzieć, tak? Czasami jest tak, że o Filemon, tu Kolosy i nam się wydaje, że to rozpiętość 20 lat, że to w ogóle... A tu moim zdaniem wychodzi, że to są ludzie, którzy się super znali. Jedni, drugi. Mniej więcej w tym samym czasie pisany list Onezym dostarczył dwa. No wiecie, to ktoś może już to wie, ale kogoś może to być nowość, no. Czasami czytamy imiona i się w ogóle nad nimi nie zastanawiamy. Kasia zauważyła, czytając te listy, że same imiona to się tak powtarza, po prostu jakby... Także... Ciekawostka. Teraz chciałbym, żebyśmy zastosowanie jakieś zrobili z tego, co wystudiowaliśmy, tak? Z tych historii, tych ludzi, z... Patrzcie, nie ruszyliśmy jeszcze ani Filemona, ani Onezyma, ani Pawła. Mamy to jeszcze przed sobą, analizę tych trzech postaci. Natomiast mamy analizę dzisiaj 7 osób.
Takie różne życiorysy, różni ludzie i też...
Ale wnioski, zastosowanie dla nas. Jak myślicie, ci wszyscy ludzie deklarowali się, że są sługami Jezusa? Na pewno wszyscy.
Właśnie mnie utkwiło takie najbardziej te trzy historie, że próbuję te imiona rozkleić. Na pewno Tymoteusza i Łukasza. Pokazują one, a ci, którzy po prostu zadeklarowali się i za Bogiem i byli do samego końca. I oni byli tutaj. I Paweł wydaje mi świadectwo i oni, można powiedzieć, szli. A przekor wszystkiemu po prostu
stabilnie
można było na nich polegać i zaufać. Druga osoba to Demas, tak? Demas, który na początku być może jeszcze nie był ugruntowany w Panu. Nie wiem, ja sobie tak to wyobrażam. I że Paweł stracił do niego zaufanie.
Marek,
przepraszam.
Jan, zwany Marek.
Marek, zwany Janem. Że stracił do niego zaufanie, bo odstąpił od niego i nie posługiwał. Poszedł z Barnabą. Ale później, jak życie pokazało, rozwijał się w Panu, może wzrastał i Paweł nabrał do niego zaufania i nabrał świadectwa. Musiał złożyć swoje świadectwo. Dla mnie to pokazuje, że z kolei druga osoba może iść, czasami coś na początku nie pójdzie tak jak należy, ale jednak kroczy za Panem, tak? I koniec jego jest, że wzrasta. Jeszcze jest Demas na początku. Sprawia wrażenie, wszystko w porządku. A jednak świat doczesny, który tam był, go otaczał. Dobrze mówię, tak? Demas. Dowiedzieliśmy się, że gdzieś odszedł z jakichś tam powodów. Także trzy osoby, cztery tutaj akurat, no ale liczę, że Łukasza i Mateusza jako ten sam przykład. Trzy różne początki, takie same, a trzy różne jakby takie historie, nie? Z różnymi podejściami już.
No, a wnioski dla nas? Jakie wnioski ma? Ja mam jeden wniosek. Prawdziwy przyjaciół poznaje się w trudnych chwilach.
Dokładnie.
Czy każdy nadaje się do każdej pracy?
No nie.
Nie. Paweł posyła Tymoteusza. Dlaczego? Się do tego nadawał, tak? Ale kiedy trzeba było, to innych posyłał w inne miejsca, tak? Nie każdy robił to samo. Drugi wniosek, tak? Jaki jeszcze wniosek wy macie?
Jestem cały czas Markiem nasuwasz. Ktoś, kto nie nadawał się na samym początku, nie należy skreślać, bo może być tak, że w przyszłości będzie po prostu niezbędny. Okaże się jednak, że jest, że człowiek zapracował na to wszystko i może być przyjacielem.
Świetny wniosek.
Że nie trzeba skreślać jakby tego brata czy siostry. Jest mi podpadła w cudzysłowie.
Ale oczywiście nie angażować go w coś, jeśli nie masz gwarancji, że on ci pomoże. Czyli nie chodzi o to, że cię zawiódł, no to dam mu kolejną szansę. Nie, poczekaj. okej, okay, wszystko w porządku, ale jeżeli jest, widzisz, że nie należy robić tego. Nie wziął go ze sobą. Nie chciał go wziąć ze sobą bez dwóch zdań. Tak? Coś się w międzyczasie wydarzyło. Pewnie były jakieś wydarzenia, na podstawie których Paweł z powrotem zaczął używać Marka jako współpracownika. Tak? Ale...
Demasa jest też jakby...
No tak, dobry wniosek. Poczekaj jeszcze, Artur. Dobry wniosek, że nie należy skreślać nikogo, tak? Oczywiście przedstawić fakty tak, jak są, ale to nie znaczy, że ten człowiek już koniec. Nie.
Druga sprawa, być może absolutnie tak, Marek wyciągnął też z tego wnioski.
Tak, że nie poszedł, tak?
Może dokładnie. Później chciał, a tak. Już nie stać.
To są dywagacje, tak, ale widzimy koniec. Że Marek na koniec, Paweł chce, żeby był z nim, tak? Artur.
Drugi koniec, Demas cały czas i chodzi na to, że albo odpadł, albo popadł w grzech.
Coś się stało w jego życiu.
Także trzeba być czujnym, zagrożenie istnieje cały czas.
Bardzo dobry wniosek.
No tak, no może.
Bardzo dobry, trzeba wytrwać do końca.
Bo może być okres tego typu, być może też sobie tak już teraz wymyślam, że wystraszył się prześladowań, tak, no różne rzeczy były i...
A to nawet taka prosta sprawa, jak co to znaczy usługiwać człowiekowi, który jest w więzieniu. No bo on nie miał podanych 3 posiłków dziennie i tak dalej, tak jak dzisiaj to wygląda, więc mogło być też tak, że sam fakt, że się przebywał, no on akurat tam przynajmniej jakiś czas przebywał w mieszkaniu pod strażą, ale później też był w więzieniu i tak dalej. Zwyczajnie mogło być trudne chodzić tam i usługiwać.
Mogło być również zagrożenie stracenia życia.
Też.
Bo Paweł miał być stracony też, za też. Wiarę.
No to nagle inni, którzy tak samo wierzą.
Także co? Ważne, żeby wytrwać do końca, tak? Fakt bycia gorliwym sługą nie gwarantuje, że zakończenie będzie chwalebne. Musisz wytrwać do końca. Tak. Ale czasem słabe początki procentują czym? Większą gorliwością. Wyciągasz wnioski, uczysz się. Zgadza się? Dokładnie. Więc ja mam takie pytania na zastosowanie, słuchajcie. Taki ty jesteś w swoim życiu z Bogiem. Jak ona się przekłada na innych ludzi. Tak jak ci ludzie, ich przełożyło się na Pawła i na to, co robili. No nie każdy jest ewangelistą, tak? Ale chodzi o postawę wierności, o postawę zaufania, o to, czy wiesz, do czego się nadajesz, tak? Czy to, co robisz, robisz dobrze, czy trzymasz się tak? Czy jesteś bardziej Tymoteuszem, czy bardziej Markiem, czy bardziej Demasem? Byś uważał. Na co się przekładają twoje niepowodzenia, czyli grzechy, które w życiu popełniasz? Na co one się przekładają? Wyciągasz z nich wnioski, tak? Jesteś gorliwszy i nie popełniasz ich drugi raz? Czy wiesz, że to jest złe i trzymasz się od tego z daleka? Czy powierzasz sprawy Bogu, czy twoje niepowodzenia sprawiają, że jesteś coraz słabszy, tak? Że się poddajesz. Nie walczysz z grzechem w życiu. Czy twoja gorliwość przypadkiem chłodnieje, czy nie? Nie taka gorliwość, wiecie, w jakiejś działalności, ale nie. Gorliwość w stabilnym życiu duchowym. Czy to, co uważałeś za grzech 10 lat temu, dalej uważasz za grzech, czy już... Czy tak pomału w twoje życie wkrada się liberalizm?
W stronę
idzie. Czy w odwrotną stronę to idzie, tak? I nie chodzi o taką, wiecie, jakąś taką uczynkowość taką, tak? Że teraz będę... Nie, chodzi o taką właśnie biblijną mądrość, tak? Która wynika z poznania Słowa Bożego. Bo może coś uważałeś za grzech, a okazało się, że to wcale nie jest grzechem, bo Biblia cię przekonała, że to nie jest grzechem. Tak? I takie sytuacje bywają. Natomiast ja mówię tutaj o takiej mądrości. Czy po prostu twoje życie nie poszło w stronę liberalizmu? Tak? Czy dalej trwasz, a wręcz przeciwnie. Czasami nie rozumiałeś pewnych rzeczy, a zaczynasz je rozumieć, jak gdyby wprowadzasz je w życie i twoje życie jest jeszcze lepsze. Każdy musi sam sobie rozsądzić. Uzupełniam to tak dokładnie, bo czasami jest tak, to nie chodzi o to, żeby nam przybywało, nie wiem, jakiś takich, wiecie, tylko chodzi o taką mądrość właśnie. Jest. Czy dojrzewasz duchowo? Czy wzrastasz? W tym sensie. Czy pewne rzeczy ci nie obojętnieją? Z powodu, nie wiem, wygody, szkoda już z tym ręką, czy nie, czy trzymasz się, pomimo, że nawet coś nie wychodzi, ale trzymasz się, nazywasz rzeczy po imieniu. Każdy musi sobie odpowiedzieć sam na pytanie, tak? Bo każda z tych historii może mieć przełożenie na nasze życie, w różnych chwilach. Tylko chodzi o to, żeby wyciągnąć lekcję, a każdy dla siebie. Jeżeli macie jakieś jeszcze wnioski, to mówcie. Jeśli coś wam tutaj nie grało z tymi połączeniem tych historii, z tym, że to są kolosy, czy z tymi współpracownikami, jeżeli coś tutaj nie grało, to też napiszcie, powiedzcie, możecie teraz, możecie później. Zawsze można to zweryfikować, list jest krótki. Natomiast ja na dzisiaj kończę. I wszystko, co miałem do przygotowania, tak? Krócej troszeczkę, ale nie zawsze musi być 2 godziny. Natomiast za tydzień będziemy analizować głównych bohaterów, tak? Listu, czyli Pawła, Zyma i Filemona. Jeszcze nie wiem, którą opcję, bo jest ich 3, ale na pewno będzie ciekawie. Może też nie będzie bardzo długo, bo ja nie będę tego na siłę ciągnął. Nie będziemy robić tak, że aż 2, tak? Zrobimy sobie 1, godzina, godzina, półtorej, o tak, żeby nie na siłę przeciągać to, ale zrobimy sobie analizę taką.
Bardzo się cieszę, bo nie ukrywam, ale listy czytałem, to tak trochę po łebkach tych braci ich omijałem, nie łączyłem sobie, a teraz sobie bardzo powoli, inaczej Słowo Boże czytam. Bardzo powoli czytam sobie teraz Dzieje Apostolskie codziennie. Będą mi się przewijać. Już będę z nimi taki bliżej serca mi będą. Będę sobie przeglądać się. I myślę, że za tydzień jeszcze nie skończę sobie Dzieje Apostolskie. Bo naprawdę idę powoli. Rozdział. Kiedyś czytałem mogą 6-20 w godzinę. Teraz w godzinę zajmuje mi rozdział.
Okej, okay, słuchajcie, w takim razie...
Tak mile mi będzie. Cieszę się, że tak to zrobiłeś. Myślałem,
tak, bo nie zawsze jest czas na to. Tu jest krótki list i warto po prostu sobie czasami przy takich okazjach warto to przestudiować. Bo jak list jest długi, to pewne rzeczy umykają, bo są inne, dużo ważniejsze jak gdyby elementy. Natomiast przy takich listach jest okazja, żeby się na tym zastanowić.